Dobrze, to już zacznijmy to, co dzisiaj mamy powiedzieć. Panie Jezu, my dziękujemy Tobie za wszystko, co chcesz do nas powiedzieć. Dziękujemy Tobie, Panie, za ducha wolności na tym spotkaniu. Dziękujemy Tobie za Twoją łaskę. Dziękujemy Tobie, Panie, że Ty poruszasz się pomiędzy nami, że przemawiasz do nas. Dziękujemy Tobie, Panie, że dotykasz nas, Panie. Dziękujemy Tobie, Panie, że jesteś dobry, że jesteś łaskawy. Dziękujemy Tobie, Panie, że jesteś tak obecny między nami. Dziękujemy Tobie, Królu. Dziękujemy Tobie, Królu. Dziękujemy Tobie, Królu. Dziękujemy Tobie, Królu. Wywyższamy Ciebie, Święty. Wiecie, ja jestem zaskoczona cały czas Bożą łaskowością względem mnie, nawet w takich prostych momentach, kiedy na przykład czuję się źle, czuję się niedobrze i mówię, Boże, żeby po prostu ktoś do mnie zadzwonił, żeby ktoś do mnie coś powiedział w tym dniu. I wiesz, i nagle dzwoni osoba, o której w ogóle ja dziwię się, że dzwoni, i dzwoni do mnie i mówi mi jakieś słowa, zupełnie takie proste słowa, coś tam w jakiejś sprawie, ja sobie myślę, o... Szybka odpowiedź. I naprawdę ja wierzę, że Bóg w dzisiejszym czasie działa w taki sposób zaskakujący dla nas, że kiedy my naprawdę oczekujemy Jego, On przychodzi i odpowiada nam. Wiem, że na pewno odpowiada dopiero wtedy, jak wiemy, że to On jest najważniejszy, nie żaden człowiek, i jak do Niego przede wszystkim zwracamy się o pomoc, nie do żadnego człowieka, ale wiem, że na pewno odpowiada i na pewno po prostu dotyka naszych serc. Ja chciałam dzisiaj powiedzieć coś na temat naszego unikalnego przeznaczenia przed Bogiem, którego tak naprawdę z niczym nie możemy porównać. I wiecie, w zeszłym razem mówiłam o zmianie. Mówiłam, że zmiana kosztuje, mówiłam, na co w zmianie uważać. I to było trudne słowo. Zobaczymy, jakie będzie to. Ze względu na jakieś takie swoje powołanie, nie wiem, zawsze chyba muszę mówić takie słowo, trochę takie na oszczu noża, ale jakkolwiek mówię to z serca i mam nadzieję, że do waszych serc dotrze. Także widzicie, ja wierzę, że o tej niesamowitości Bożego powołania w nas już świadczy to, że jesteśmy usynowieni przez Boga i uczynieni królami i kapłanami. Takie trzy rzeczy. Usynowieni, uczynieni kapłanami i królami. Słuchajcie, ktoś, kto jest królem, ktoś, kto jest kapłanem, ktoś, kto jest dzieckiem Bożym, on po prostu nie może być zwykły. Okay? Z prostej przyczyny, bo Bóg, któremu służy, jest niezwykły. Okay? Nie ma takiej możliwości, żeby być zwykłym w obliczu kogoś niezwykłego. Jeżeli stajemy blisko Niego, jeżeli jesteśmy w Jego obecności, to po prostu stajemy się tacy jak On, stajemy się niezwykli. I widzisz, by w pełni odkryć to, co mamy przed Bogiem, by w pełni znaleźć to, co mamy przed Nim, musimy po prostu się do Niego zbliżyć i wejść w pełni naszego potencjału. I widzisz, nie możemy żyć, próbując żyć, spełniając czyjeś oczekiwania. Bo spełnianie czyichś oczekiwań nie jest wejściem w pełni potencjału, w pełni Bożego potencjału. Nie możemy również próbować żyć, podobając się komuś. Okay? Tak naprawdę powinniśmy podobać się Bogu. Okay? Jeśli żyjemy w naszym życiu i cały czas nieustannie próbujemy się komuś podobać, nie osiągniemy pełni potencjału. Osiągniemy tylko tą pełnię, w której próbujemy się komuś przypodobać. Również nie osiągniemy jej wtedy, kiedy próbujemy kogoś naśladować. I widzisz, również nie osiągniemy jej wtedy, kiedy żyjemy w fascynacji jakimś człowiekiem. Albo dla odmiany uciekamy przez jakimś człowiekiem, bo odkryliśmy, że jest niedoskonały. Widzicie, kochani, jakieś tam kopiowanie, jakieś tam naśladowanie, to jest rzecz normalna dla dziecka. Dzieci nas naśladują we wszystkich rzeczach. Ja myślałam, że mnie to nie spotka, że mój syn nie będzie zakładał moich butów na wysokich obcasach, ale to robi. Łącznie z tym, że zakłada spódniczki swojej siostry, jak jej nie ma, i próbuje w nich tańczyć. Na szczęście szybko je ściąga i tak mówimy, że to jemu nie pasuje. Co do butów jeszcze się nie dał wyrzucić, bo mamy buty, są ciekawe i wysokie. Ale co to jest? To jest kopiowanie. To jest kopiowanie i to jest naśladowanie. To jest fascynacja czymś, co ktoś ma. I to jest takie charakterystyczne dla dziecka. Jednak jeżeli my wzrastamy coraz bardziej w Boga, jeśli my coraz bardziej dorastamy, stajemy się młodzieńcami, później stajemy się ludźmi dorosłymi, my potrzebujemy odnaleźć siebie przed Bogiem. Potrzebujemy odnaleźć potencjał, który Bóg w nas ma. Potrzebujemy znaleźć nasze przeznaczenie. Dlaczego? Bo nie ma Bożego przeznaczenia, nie ma Bożego namaszczenia nad cudzym przeznaczeniem. To powiedziałam, nasze powołanie jest unikalne. jest charakterystyczne tylko dla nas. Więc jeżeli my próbujemy naśladować kogoś, próbujemy być kimś, przypodobać się kimś, to zachowujemy się jak dziecko. Natomiast kiedy wzrastamy, odnajdujemy siebie przed Bogiem. Odnajdujemy cząstkę po cząstce, nasze przeznaczenie, nasze powołanie i wtedy naprawdę zaczynamy chodzić w Bożym namaszczeniu. Ale widzicie, żeby jednak wejść w to Boże przeznaczenie, dobrze jest, żebyśmy zrobili kilka rzeczy. Dlatego, że kiedy po raz kolejny zmienimy krąg przyjaciół, tak na przykład uczą różni ludzie i to jest bardzo dobre nauczanie, takie jak na przykład Maxwell, mówią, jeżeli masz takie same problemy jak twoi znajomi, to zmień znajomych. Tak? Jeśli widzisz, że gdzieś się nie rozwijasz, to idź w miejsce, gdzie się będziesz rozwijać. I wiesz, my tak możemy w nieskończoność robić. Ja zauważyłam, że u dzieci to jest tak, że do pewnego momentu są zafascynowani swoimi rodzicami. Później ta fascynacja przechodzi na przykład na fascynację nauczycielami. Później za jakimiś nauczycielami zajęć dodatkowych. Pan od baletu. Wiesz, później idą dalej. Później zaczynają fascynować się różnymi swoimi koleżankami. I widzicie, ja wierzę, że to jest taka natura dziecka, ale ja wierzę również, że w pewnym momencie w naszym życiu powinno się to skończyć. Bo wiele razy my zaczynamy się fascynować ciągle nowymi osobami, ciągle nowymi rzeczami i to zostaje w naszym życiu, a to jest cecha dziecka, która powinna się skończyć. Powinniśmy zacząć fascynować się z Bogiem, bo wtedy naprawdę jesteśmy w stanie wejść w to, co Bóg ma dla nas. I widzisz, czego potrzebujemy, żeby wejść w Boże przeznaczenie dla nas? Potrzebujemy rozprawić się z naszą przeszłością. Widzisz, my zostaliśmy w czasie Nowego Narodzenia wyrwani z naszej przeszłości. Biblia mówi nam o tym, że mamy zapomnieć o tym, co za nami i biec do tego, co przed nami. Czyli pierwsze, co zrobił Bóg, to wyrwał nas z naszej przeszłości i umieścił nas w przyszłości. Co więcej, jest powiedziane, że posadził nas przed swoim tronem, tak? Posadził nas nad wszelkimi zwierzchnościami, nad wszelkimi mocami, posadził nas w swojej obecności. Ale widzisz, my mamy taki zwyczaj, że nieustannie zawracamy do naszej przeszłości. Dlaczego? Dlatego, że wiele razy przeszłość jest więzieniem, w którym tak naprawdę jesteśmy uwięzieni przez więzy, które nałożyli na nas ludzie, którzy nas wychowali, ludzie, których spotkaliśmy po drodze. I wiecie, co się wtedy dzieje? Wielu z nas przez całe życie próbuje nie być tym, kim ktoś był, zamiast odpowiadać na Boże powołanie. Ja tego nigdy nie zrobię. Ja nie będę nigdy takim ojcem, ja nigdy się tak nie zachowam, ja nigdy tak nie potraktuję moich dzieci. Co to jest? Uciekamy przed czymś, uciekamy przez jakąś przeszłością i skupiamy się na tym, żeby walczyć z tym, żeby nie stać się jak ktoś. I co to powoduje? To powoduje, że tak naprawdę koncentrujemy się bardzo na tym kimś negatywnym, kto nas kiedyś w życiu zranił albo kto nas źle potraktował. I co to powoduje dalej? Że jeśli widzimy pewne cechy naszych rodziców, czy ludzi, którzy nas kiedyś skrzywdzili w naszych szefach, w naszych liderach, w naszych mężach, w naszych żonach, w naszych rodzicach, to tak naprawdę zaczynamy uciekać od tych ludzi. Albo zaczynamy piętnować tych ludzi. Zaczynamy po prostu nimi pogardzać. Widzicie ten fragment, który mówi nam o, pamiętacie, faryzeuszu i celniku, tak? Faryzeuszu i celniku, którzy stanęli w świątyni. Faryzeusz, pamiętacie, modlił się: Panie, dziękuję Ci, że nie jestem taki jak ten celnik. Pamiętacie to? To jest właśnie fragment, który dokładnie przedstawia tę sytuację. Boże, ja nigdy tego nie zrobię, ja nigdy się tak nie zachowam. I co się dzieje? My nie zauważamy tego, że ludzie bliscy, którzy znajdują się w jakimś miejscu autorytetu dla nas lub którzy coś dla nas znaczą, tak? W jakiś sposób przypominają nam naszą przeszłość, przed którą cały czas uciekamy. Ja tutaj powiem tak dla wytłumaczenia tego tematu o sobie samej. Widzicie, moja mama bardzo często, jak się na mnie denerwowała, to mówiła do mnie tam: tak, jesteś taka jak twój tata. I wiecie, ja nie wiedziałam, co to znaczy, ale jak ja myślałam, jaki jest mój tata, to myślałam, że ja muszę być bardzo okropna. Okay, że muszę być zła. I to powodowało, że ja całe swoje życie uciekałam tak naprawdę od tego, żeby nie być moim tatą. Rozumiecie, że z jednej strony chciałam tak bardzo wejść w Boże przeznaczenie, w Boże powołanie, które miałam, a z drugiej strony myślałam sobie, żeby tylko nie robić tak jak mój tata, żeby tylko nie zachowywać się tak jak on. I widzisz, ponieważ tak jak się sobie zawsze myślałam, trafiłam na całkiem doskonałego męża, to wiedziałam, że jeżeli ktoś się musi w tym małżeństwie zmienić, to właśnie ja, ale ja tak naprawdę zmieniałam się, aby być jak najbardziej inna od mojego taty. I czym bardziej się zmieniałam, tym bardziej widziałam, jak bardzo do niego jestem podobna. To była masakra. I co więcej, w pewnym momencie doszłam do czegoś takiego, że zaczęłam widzieć, że inni również wyglądają jak mój tata. Mój mąż był jak mój tata. Wiesz, moi przyjaciele byli jak mój tata. Każda osoba, która miała jakiś autorytet, która coś robiła, moja pani w szkole była jak mój tata. Wiesz, i wiecie, jeśli myślicie, że ta ucieczka była czymś takim zupełnie normalnym, no to ja myślę, że nie do końca, dlatego że generalnie dzieci, które mają 14 lat, nie próbują popełnić samobójstwa i nie mają po prostu za sobą trzech nieudanych prób popełnienia samobójstwa, chyba że po prostu uciekają od czegoś, od czego nie można uciec. I wiesz, ja pamiętam, kiedy Bóg do mnie przemówił i powiedział do mnie tak: jesteś jak twój ojciec. To była najstraszniejsza rzecz w moim życiu, kiedy dowiedziałam się, że jestem jak mój ojciec. I myślałam sobie: Boże, no, jestem gotowa przyjąć od Ciebie wszystko, ale nie spodziewałam się, że Ty coś takiego mi powiesz. I wtedy, w tym momencie, w tym momencie takiej ciszy, miałam okazję poznać to, co było w moim sercu. Cały mój strach, całą moją próbę ucieczki przed przeszłością. I wtedy, kochani, po prostu Bóg dokończył. Jesteś jak mój ojciec, jesteś jak twój ojciec niebieski. I wszystko ze mnie zeszło. Ale powiem wam, ja wtedy pierwszy raz zrozumiałam, że moje problemy z tym, żeby wejść w takie Boże przeznaczenie, są związane z tym, że ja ciągle tkwię w przeszłości. Że ja ciągle uciekam. Że ja, wiecie, są dwa rodzaje ucieczki. Jedni uciekają po prostu ciągle w nowe miejsca, inni się zamykają w starym miejscu, ale nikomu nie dają dostępu. Ja się zamykałam w swojej samotności, w swojej zgryzocie, żeby tylko nie zrobić czegoś takiego, jak robił mój tata. I wiecie, jak się rozprawić tak naprawdę z naszą przeszłością? Wiesz, jest taka jedna unikalna metoda, jedyna, która pozwala nam się z nią rozprawić. I to jest jedyny sposób tak naprawdę, to jest przebaczenie. I widzisz, przebaczenie, które zawiera pokutę, w sobie pokutę. Bo kochani, tak naprawdę my nasze nieprzebaczenie czy nasz gniew możemy tylko do wieczora wytrzymać, tak? Jest powiedziane, żebyśmy załatwiali te sprawy przed zachodem słońca. Jeśli my przedłużymy ten okres i trzymamy do kogoś jakiś żal, jakieś nieprzebaczenie dłużej niż do wieczora, to znaczy, że zaczynają działać nad naszym życiem już inne klimaty, już inne rzeczy się uwalniają. I widzicie, dlatego potrzebujemy również w tym przebaczeniu pokuty. I widzicie, tak naprawdę nie przebaczając, zaczynamy koncentrować nasze życie na ucieczce lub szukaniu sposobności do zemsty, czyli na rewanżu, i przestajemy żyć w wolności. Czyli nie przebaczając, albo przed czymś uciekamy, tak? Albo tak naprawdę uważamy, że komuś powinno się przetrafić to, co nam, że ktoś powinien doświadczyć tego bólu, co nam. I co to powoduje? Przestajemy żyć w wolności. Przecież nieprzebaczenie zawsze przynosi złość. Złość, tak naprawdę można powiedzieć, słuszną. Bo złość wynikającą z bólu, który przeżyliśmy, z niesprawiedliwości, której doświadczyliśmy. A potem bardzo szybko ten ból przechodzi w zgorzknienie. Widzisz, zgorzknienie to jest coś takiego niesamowitego, czego nie da się ukryć, to zawsze wycieknie z nawet najbardziej szczelnego naczynia. Jeśli w nas jest zgorzknienie, to wyjdzie. I niestety najczęściej dotyka ludzi, których kochamy. W jaki sposób? Wyjdzie w postaci plotki, wyjdzie w postaci sarkazmu i niestety działa jak wirus. Co to powoduje? Jest taki fragment, który mówi nam w Ewangelii Jana, 20 rozdział, 23 werset: komukolwiek grzechy odpuścicie, są im odpuszczone, a komu zatrzymacie, są im zatrzymane. Jak to się łączy z naszym nieprzebaczeniem? Jak to się łączy z naszym wyciekaniem goryczy? Ano tak, że jeżeli Bóg umieścił moc w naszych ustach, Bóg umieścił moc w naszych myślach, tak, to jeżeli my coś trzymamy, tak, a ktoś to odpuścił, to my stawiamy się ponad Bogiem. Komukolwiek odpuścicie, są im odpuszczone. Komukolwiek przytrzymacie, są im przytrzymane. Więc jeżeli my przytrzymamy, a Bóg odpuszcza, to my stawiamy się ponad Bogiem. I niestety w tym momencie tak naprawdę nad naszym nieprzebaczeniem, które już przeszło w rozgoryczenie, zaczynają działać czary. Czary, które związują nas i związują naszych bliskich. George McDowell powiedział kiedyś takie słowa odnośnie przebaczenia, które dla mnie bardzo dużo znaczą. Całe życie one mi się powtarzają. I on mówił, że jeżeli my komuś przebaczamy, to tak jakbyśmy otwierali nad nim niebo i zamykali piekło. Jeśli my komuś nie przebaczamy, to tak jakbyśmy zamykali nad kimś niebo i otwierali nad kimś i nad nami piekło. Co to znaczy? George McDowell tak naprawdę, kiedy mówił to, to mówił o czarach. Każde nieprzebaczenie pociąga za sobą konsekwencje otwarcia dostępu do naszego życia katom. Co to oznacza? W Mateusza 18, 23, 25 jest ten fragment, pamiętacie, o człowieku, który był dłużny swojemu panu pieniądze i pan przyszedł, żeby wtrącić go do lochu. I pamiętacie, on wtedy zaczął błagać, mówić: Panie, ja mam rodzinę, jest mi ciężko. Ty wiesz, że naprawdę nie mogłem tego zrobić. Ten dług był duży, ale nie miałem jak tego zrobić. I Pan się nad nim ulitował. Pamiętacie ten fragment? To jest Mateusz 18. I ten Pan przebaczył temu słudze. I co się dalej stało? On poszedł i spotkał swojego współsługę, który był mu winny o wiele mniej. O wiele mniej niż on był winny swojemu Panu. I co zrobił? Ukarał go i wtrącił go do więzienia. I wtedy Pan powiedział do niego, ponieważ współsłudzy donieśli, co on zrobił. Czyli ty nie powinieneś zlitować się nad współsługą twoim, jak ja zlitowałem się nad tobą. I rozgniewał się Pan jego i wydał go katom, żeby mu oddał cały dług. Tak i Ojciec mój niebieski uczyni wam, jak każdy nie odpuści z serca swego bratu swemu. Dla mnie jest to ostre słowo. Ostatnio to czytałam i rozważałam. I pomyślałam sobie, że to jest niesamowite, że jego Pan wydał go katom i powiedział, że będziesz tutaj, aż oddasz cały swój dług. I jest powiedziane, że Ojciec nasz niebieski uczyni nam tak samo, jeśli nie odpuścimy serca bratu swemu. Co to oznacza? Że nieprzebaczenie powoduje, że jesteśmy wydani w rękach katów, w ręce kata. Okay? Czyli tak naprawdę jesteśmy więźniami nieprzebaczenia. I wiecie co? Dlaczego? Dlatego, że tak naprawdę zachowując się w ten sposób dokonaliśmy rewanżu na kimś i żeby z tego wyjść, nie tylko musimy przebaczyć i błogosławić, potrzebujemy jeszcze pokutować za rewanż. Inaczej konsekwencje tego trwają. I widzisz, jest taki fajny pisarz, Chris Walton, i on w swojej książce pisze z Izajasza 61.1, że zostaliśmy namaszczeni, aby zapowiadać jeńcom wyzwolenie i więźniom swobodę. I mówi do nas tak: więźniowie to ludzie skazani przez sędziego na więzienie. By ich uwolnić, potrzebujemy nakazu sędziego z nieba. Przez grzech i brak przebaczenia otworzyli oni katom dostęp do swojego życia. Muszą przebaczyć, by Bóg odwołał swój wyrok i wypuścił ich z więzienia i usprawiedliwił. I widzisz, ja wierzę, że my musimy zdawać sobie sprawę z tego, że przebaczenie jest jedyną odpowiedzią w naszym życiu na przeszłość. Przebaczenie jest jedyną odpowiedzią, abyśmy pozbyli się uciekania przed naszą przeszłością. Że przebaczenie jest jedyną możliwością dla nas, abyśmy byli wolni od przeszłości i mogli wejść w nasze przeznaczenie. I widzicie, jednak wierzę również, że czym dłużej tkwimy w nieprzebaczeniu, tym więcej rzeczy związanych z czarami ma dostęp do naszego życia, do naszej rodziny i do naszego kościoła. I kochani, bez względu na to, jak bardzo niesłusznie zostaliśmy potraktowani, i tak Jezus mówi do nas, że powinniśmy przebaczyć. Okay? Bez względu na to, jaka niesprawiedliwość nas spotkała, i tak Jezus mówi do nas, że powinniśmy przebaczyć. I co więcej, że powinniśmy pokutować również, jeśli to było grzechem w naszym życiu. Jeżeli trzymaliśmy to dłużej niż Biblia mówi o tym, że powinniśmy to trzymać. I wiecie, ja powiem wam to również na przykładzie. Kilka miesięcy temu modliliśmy się o taką kobietę, która przyszła do nas po uwolnienie. Przyszła do nas w głębokiej depresji. I tak naprawdę przy modlitwie poprzedniej, w której ludzie się o nią modlili, ona wykręcała się na podłodze, była cała sina, z buzi jej leciała piana, mówiła męskim głosem. I wszystkie te rzeczy wskazywały nam na to, że tam jest jakaś niesamowita obecność demoniczna. Ale wiecie, jak zaczęliśmy się modlić, to stwierdziliśmy, że coś nam tutaj nie gra. I wiesz, co więcej, przyszli do nas starsi, którzy z nią przyjechali i powiedzieli, że słuchajcie, tam naprawdę jest jakiś demon, tutaj naprawdę trzeba zrobić z czymś porządek. I co odkryliśmy? Ja kiedy modliłam się, zobaczyłam, że jest coś takiego, że ona wpada w takie momenty agresji. I kiedy wpada w momenty agresji, to otwiera się na działanie diabła, dlatego że wtedy wszyscy myślą, że to nie ona jest winna tej sytuacji, tylko diabeł jest winny tej sytuacji. I zobaczyłam, że tak naprawdę do pewnego momentu tam żadnej demonicznej mocy nie było. Ona zaczęła się pojawiać dopiero w tym momencie, kiedy ona myślała, że tak już musi być, że jak ona jest zła, to diabeł może do niej wejść. Okay? I że jak ona jest zła i diabeł do niej wejdzie, to ludzie będą myśleli, że to diabeł, a to nie ona. I wiecie, to było zagmatwane i tak zastanawialiśmy się, jak my mamy to rozwiązać. I nagle przyszło takie proste rozwiązanie od Boga. Jaka była relacja jej z jej mamą? I wiesz, i zaczęliśmy się pytać, jaką miałaś relację z swoją mamą? I ona nagle wybuchnęła. Mówi, nie wypowiadaj przy mnie imienia mojej mamy. Ja w ogóle nie chcę o tym rozmawiać. A tak w ogóle to po prostu to jest coś, o czym ja muszę zapomnieć i w ogóle. I Pan powiedział nam bardzo wyraźnie, że jeżeli ona ma być wolna, to jedyną możliwością dla niej jest to, że ona powinna wybaczyć swojej mamie. Ale co więcej, ona powinna pokutować za rewanż, który na swojej mamie zrobiła. I ona mówi tak, ale jakbyście chciały mi to wytłumaczyć w taki sposób zupełnie normalny. Jak ja mam pokutować za coś, kiedy ja złego słowa nigdy mojej mamie nie powiedziałam? Kiedy ja po prostu nic takiego nie wypowiedziałam fizycznie? A my pytamy się, a co było w twoim sercu? Ona mówi, wolę nie mówić. A co było w twoich modlitwach? Ona mówi, wolę nie mówić. I wtedy zaczęłyśmy jej mówić, że w takim razie ty już dokonałaś rewanżu na twojej mamie. Ty już się zemściłaś, ponieważ działałaś w autorytecie, który dał ci Bóg a propos twojej rodziny. W autorytecie, który Bóg ci dał a propos ludzi, którzy byli wokoło ciebie. I ona mówi, wiecie, jest jeszcze jeden problem. Ja po prostu, kiedy rozmawiam z moim mężem i rozmawiam z moim liderem, ja po prostu nie mogę się oprzeć temu, że oni chcą mnie skrzywdzić. I my zapytaliśmy się, a dlaczego tak myślisz? Ona powiedziała, myślę, że oni są jak moja mama. I wiesz, i wszystko się ujawniło. I my po prostu pomodliliśmy się taką prostą modlitwą, w której ona przeprosiła Boga za to, co się stało, przeprosiła za konsekwencje nieprzebaczenia i złamaliśmy moc czarów nad jej rodziną. I wiecie, ja wierzę, że my musimy bardzo być mądrzy w tej rzeczy, bo my wiemy, że trzeba przebaczyć i błogosławić. Ale nie zdajemy sobie sprawy z tego, że jeżeli zaczynamy walczyć, aby nie być tak jak ktoś, jeżeli zaczynamy po prostu zachowywać się, aby nie być tak jak ktoś, to tak naprawdę to pokazuje na głębokie nieprzebaczenie w naszym życiu. Wiecie, mnie to przypomina, jak się zastanawiałam, jak wam to jeszcze inaczej pokazać, to sobie pomyślałam, że ja bym wam z chęcią, wiesz, opowiedziała bajkę o Kopciuszku. Pamiętacie, kto to był Kopciuszek? Pamiętacie, jak uciekał z pałacu księcia i zgubił bucik? I później ten książę z tym bucikiem do wszystkich podchodził i nakładał im tych bucik. Każdemu go dawał i sprawdzał, czy to jest ta księżniczka. I wiesz, my czasami po prostu przez naszą przeszłość, przez naszą ucieczkę przed naszymi starymi rzeczami po prostu chodzimy z takim bucikiem i dopasowujemy ten bucik do kogoś i myślimy sobie, o, do niej nie pasuje, to z nią będę się zadawać. O, pokaż nóżkę. U ciebie pasuje. Nie, 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 to ty będziesz, z tobą trzeba być uważnym, okej? Okay? A u ciebie jak ulał. Nie, 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 to tutaj trzeba naprawdę uważać. Co to jest? To są właśnie konsekwencje konsekwencje naszego postępowania, konsekwencje zgorzknienia, które nosimy w naszym sercu. I widzicie, kochani, najgorsze w tym wszystkim jest to, że ponieważ wiele razy te wszystkie konsekwencje są spowodowane faktycznym, głębokim zranieniem i nadużyciem na naszym życiu. Okay? My bardzo często nie widzimy, że to, co robimy, ma podłoże duchowe i wywołuje pewne rzeczy w rzeczywistości. Ale tak naprawdę, kiedy zaczynamy przebaczać i błogosławić i zaczynamy wchodzić w pokutę, jesteśmy uwolnieni z mocy czarów. Uwolnieni z mocy czarów w naszym życiu. Okay? I teraz dalej. Innym takim przykładem, bardzo ciekawym dla mnie, było, kiedy modliłam się na takim seminarium w Niemczech, modliłam się o takiego wielkiego Rosjanina. On przyszedł do nas na seminarium, przyszedł taki bardzo nieufny, nie wierzył do tego wszystkiego w służbę kobiet, a tutaj kobieta jeszcze po prostu prorokuje. I myśmy po prostu stanęli wokoło niego i pytamy się go, czy ty chcesz po prostu przyjść, bo my byśmy chcieli się do ciebie, o ciebie pomodlić i pouczyć się na twoim przykładzie, jak Pan przez nas działa. I on mówi, wiesz co, nie zgodziłbym się na to, ale Pan mi powiedział, że to zrobisz. I mówi, zmagałem się w sobie, ale jak mnie Pan oszczek, to ja się zgadzam. I on usiadł między nami i różne osoby do niego mówiły różne słowa. Takie jedno słowo było podsumowujące to wszystko, że ty jesteś jak ten niedźwiedź w tundrze, tak? Czy tam w tajdze, który jest taki wielki i wszyscy się go boją, ale on jest taki łagodny i w słońcu zbiera jagody. I on pierwsze, co powiedział, to mówi tak, nie, to jest niemożliwe. Niedźwiedź nie może być nigdy łagodny. Niedźwiedź nie jest łagodny, ja to wiem. I wiesz, i on powiedział nam, że jest taka jedna rzecz, która go strasznie boli, w której on powiedział mi, ja mam wszystko w swoim życiu, ale jest jedna rzecz, której ja nie mam. I na dodatek wszystkiego wiem, że nie mogę jej mieć. I jak ja się modliłam do Pana, to Pan mi powiedział, on jest jak ten niedźwiedź, który jest łagodny, ale on ciągle widzi siebie jak tego niedźwiedzia, który jest straszny, którego wszyscy się boją i który wszystkich zrani. I kiedy się dalej modliłam, to powiedziałam mu, że nie możesz sobie wybaczyć sytuacji, w której byłeś w swoim życiu. Że tak bardzo wszystko się skomplikowało, tak bardzo bliskie osoby zostały przez ciebie poranione, że nie potrafisz teraz pójść dalej, ponieważ ciągle widzisz siebie w tej sytuacji. I Bóg mi powiedział, że on bardzo pragnie mieć żonę, ale jednocześnie panicznie boi się związać z jakąkolwiek rolę kobietą i niszczy wszystkie relacje, przyjaźni z kobietami, które ma, dlatego że panicznie się tego boi. Ale jednocześnie bardzo wyraźnie pokazał nam, że jedynym jego problemem jest to, że on nie potrafi przebaczyć. Ale kochani, nie potrafi przebaczyć sobie. Więc tak jak mówię, kiedy modliliśmy się o niego, ten człowiek po prostu doznał jakiegoś takiego Bożego odświeżenia, po prostu zaczął z nami wszystkimi rozmawiać, zaczął się zupełnie normalnie zachowywać. I powiem wam, że ja wierzę, że pewna moc czarów wskutek goryczy i rozgoryczenia, które było w jego życiu i słów, które wypowiadał nad swoim własnym życiem, zostało złamane przez to, że po prostu odpowiedział na Boże wezwanie. I dlatego, kochani, jeśli mamy rozprawić się z przeszłością, musimy wybaczyć, błogosławić, ale musimy pokutować, czyli stanąć przed Bogiem i zobaczyć, w jakie konsekwencje nieprzebaczenia się wpakowaliśmy. Widzicie, jeśli Bóg daje moc naszym ustom, jeśli Bóg daje moc naszym modlitwom, a my jednocześnie jesteśmy związani przez nieprzebaczenie, to jak myślicie, czy to nieprzebaczenie działa w naszych modlitwach? Czy to nieprzebaczenie działa w naszych słowach? Czy ono wysiąka na zewnątrz? Tak, wysiąka. Tego się nie da ukryć. Jeśli jednak odpowiemy na Boże wezwanie i po prostu zaczniemy przebaczać, wyjdziemy z goryczy w bardzo szybki sposób, zaczniemy pokutować, moc czarów zacznie być łamana nad naszym życiem, nad naszymi bliskimi i nad naszym Kościołem. Widzicie, przebaczenie odbudowuje motywację w naszym życiu i pisze nową historię naszego życia. Zaczyna się to tak, jakbyśmy mieli po prostu nowy kształt, nowy start. Jakby coś nowego zaczęło się w naszym życiu. Więc kiedy rozprawimy się z przeszłością, potrzebujemy jeszcze rozprawić się z teraźniejszością. W jaki sposób? Potrzebujemy przestać porównywać się z innymi. Widzisz, tak naprawdę porównywanie jest zasadzone również w przeszłości, ale odbywa się teraz i bazuje na braku poczucia własnej wartości. Z drugiej strony, kto z nas tak naprawdę nie ma braku w poczuciu własnej wartości? Każdy jakiś ma, tak? Ale widzicie, porównywanie się z innymi zawsze wywołuje dwa rezultaty. Pierwszy, czujemy się gorsi, bez wartości, czyli wciąż uciekamy, chowamy się, nie podejmujemy swojego powołania, bo myślimy sobie, że ja jestem taki średni, w najlepszym wypadku jestem średni, a tak naprawdę to jestem po prostu jednym z najgorszych tutaj, więc dlaczego ja miałbym coś zrobić? W innym wypadku powoduje, że musimy być ciągle na fali, ciągle musimy czuć dreszczyk, czyli bierzemy udział w wyścigu szczurów. Rozumiecie, zaczynamy się ścigać, jesteśmy motywowani tym, że musi ciągle być namaszczenie nad nami, ciągle musi coś nad nami być, jak Bóg działa, jak jest Jego moc, jak my jesteśmy w tym wszystkim, to wtedy się dobrze dzieje. Tak naprawdę wcale się nic dobrego nie dzieje, robi się tylko dużo zamętu i dużo hałasu. Okay? A hałas, tak jak jeden człowiek, którego książki lubię, powiedział kiedyś, hałas nie produkuje nic. Okay? Czyli porównywanie się z innymi wywołuje zazdrość, zawiść, strach i w końcu podejrzliwość. I znowu, ponieważ jesteśmy w takim temacie cały czas duchowych kwestii, podejrzliwość to taki dar rozeznawania, używany przez ducha strachu. On zanieczyszcza nasze prawdziwe Boże rozeznawanie i tak naprawdę wiedzie do udręki i znowu do zgorzknienia. Czyli jeśli my w naszym życiu porównujemy się z innymi, to zaczynamy im zazdrościć, pojawia się w nas zawiść, pojawia się strach i w końcu zaczynamy działać w duchu podejrzliwości. Kochani, to jest zawsze zasadzone na zazdrości, zawiści i na jakimś bólu z tym związane. Zaczynamy podejrzewać wszystkich, co o nas mówią, co o nas myślą, jak się względem nas zachowują, dlaczego się teraz uśmiechają, dlaczego się nie uśmiechają, dlaczego wyszli, dlaczego przyszli. I wszystko cytujemy w jednym kierunku. I widzisz, jeżeli spojrzymy tutaj na przykład Saula, 1 Samuela 18, 7, 10, tam jest napisane ten fragment, w którym pamiętacie, Dawid dokonał zwycięstwa, tak, pokonał Goliata i później Saul był zadowolony, ale zaraz później wszyscy zaczęli śpiewać. Saul pobił 1000, a Dawid 10 tysięcy. Jest napisane, i gniewało to Saula bardzo i nie podobało mu się to powiedzenie. Teraz już brak mu tylko królestwa, pomyślał Saul. Od tego dnia spoglądał Saul na Dawida z zazdrością. Czyli jak? Spoglądał na niego z podejrzliwością. Spoglądał na niego, bo się do niego zaczął porównywać z zawiścią i strachem. I widzisz, tak naprawdę to Saul był królem. Tak naprawdę to Saul był tym, który już realizował swoje powołanie. Dawid był po prostu Dawidem, który był jakimś tam grajkiem, który pasł owce, który coś tam robił i tak naprawdę nie był żadnym zagrożeniem dla Saula. Oprócz namaszczenia, które nad nim było już. Okay? Ale Saul zaczął się z nim porównywać. Zaczął mu zazdrościć, zaczął się bać i zaczął go podejrzewać o złe motywacje. I widzisz, dla mnie ten fragment pokazuje na pewno jedną rzecz, że nie stajemy się tym, kim mamy być z powodu kwalifikacji, jakie mamy i doskonałości, którą mamy. Nie stajemy się tym, kim mamy być z powodu naszych czystych motywacji, a tylko i wyłącznie z powodu Bożego powołania nad naszym życiem. Potrzebujemy więc stać przed Bogiem. Ale z drugiej strony ten fragment mówi do mnie też to, że za każdym razem, kiedy patrzymy na innego człowieka i myślimy sobie, wow, ten to robi Boże rzeczy, a ja to jestem takim nikim, to przystępujemy do jakiegoś działania, albo chowania się, albo biegu na wyścigu szczurów. I to w niczym, to do niczego nie prowadzi. I widzisz, kiedy zobaczymy, że nie powinniśmy porównywać się z innymi, powinniśmy też zacząć myśleć tak, jak powinniśmy myśleć. Dlaczego? Bo stajemy się tacy, jak myślimy, stajemy się tacy, jak to, o czym myślimy. Przypowieści 23:7 mówią nam, gdyż człowiek myśli w swoim sercu tak, jak jest. Psalm 37:4 mówi nam, rozkoszuj się Panem, a da Ci tego, czego życzy sobie serce Twoje. Dziś moja znajoma kiedyś powiedziała do mnie, że jeśli jesteśmy tak jak krzywe drzewo, tak, i tak o sobie myślimy, to na krzywe drzewo każda koza wejdzie. Ja sobie pomyślałam, ale o co chodzi? Ona mi mówi, zobacz, co ty mówisz o sobie. Zobacz, jak ty się piętnujesz. Za kogo ty się uważasz? Myślisz o sobie, że jesteś odrzucona, myślisz o sobie, że jesteś beznadziejna, myślisz o sobie to, tamto, tamto. No i zobacz, każda koza będzie próbowała na ciebie wskoczyć. A ja mówię, a co to znaczy? Ona mówi, no to, że będziesz coraz więcej czuła odrzucenia, coraz więcej będziesz czuła tego, że źle o tobie mówią, coraz więcej będziesz czuła tego, jak jesteś sama, to się będzie zwiększało. A ja mówię, dlaczego? Ja mówię, dlatego, że myślisz o sobie, że taka właśnie jesteś i to się realizuje w twoim życiu. Ja mówię, to co ja mogę zrobić? To takie, ona mówi, jedną i tylko i wyłącznie jedną rzecz. Możesz zacząć myśleć o sobie tak, jak powinnaś myśleć. Możesz zacząć myśleć o sobie, rozkoszując się Panem i wiedząc, że On ma zupełnie myśli inne na twój temat, niż ty je masz. I widzisz, tutaj jest drugi fragment z Izajasza, druga część tego fragmentu z Izajasza 61:1, gdzie jest napisane, że Jezus przyszedł, aby nieść jeńców wyzwolenie. Wcześniej mówiliśmy o więźniach. I więźniowie to są takie osoby, tak jak mówiłam, które chodzą w nieprzebaczeniu i które tak naprawdę są wydane katom. I jeszcze jedną rzecz o tych katach nie powiedziałam właśnie. Ja nie mam tu rozeznania do końca, czy ten kat to jest ktoś, kogo Bóg posyła, bo na pewno pracuje dla Boga, czy to jest po prostu to, że jesteśmy wydani, czyli Bóg zostawia nas samych sobą i kat nas bierze, czyli tak naprawdę katem jest jakaś demoniczna zwierzchność. Ale ja wiem jedno, że jak człowiek jest w więzieniu, bo chodzi w nieprzebaczeniu, to na pewno nad jego życiem jest straszna udręka i nie zastanawiając się po prostu, co to jest, to na pewno to jest coś demonicznego i okropnego. Ale na własne życzenie z powodu nieposłuszeństwa Bogu. Czyli są to jakieś otwarte drzwi diabła w naszym życiu. Natomiast jeżeli chodzi o tą drugą część, czyli jeżeli chodzi o to bycie jeńcem, to jest coś bardziej skomplikowane, dlatego że jeniec nie jest osobą, która chodzi w nieprzebaczeniu. Jeniec jest na pewno osobą, która jest uwięziona w czasie walki, nie ma w sercu nieprzebaczenia, ale natomiast jest związana przez kłamstwo, w które uwierzyła. Okay? I teraz tak, jest związany przez kłamstwo, w które uwierzył. Tak. Jana 8:32 jest napisane, poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Ale tak naprawdę prawda to jest teraźniejszość, w której żyjemy. Rzeczywistość, w której żyjemy. I coś, co wygląda na prawdę w danej rzeczywistości, może tak naprawdę w ogóle nią nie być. Powiem tak na przykładzie. Widzisz, ja jestem daleka od sprawdzania swoich czystych motywacji, jeśli chodzę w zranieniu. Bo prawda, w której wtedy chodzę, motywacje, które mam, to są motywacje jeńca, prawda jeńca. Rozumiecie? Ja widzę się jak najbardziej kryształowo w tym momencie. Ale jeżeli ja chodzę w nieprzebaczeniu, chodzę w zranieniu, to moja rzeczywistość, prawda, którą ja znam, jest moją prawdą. Niekoniecznie jest prawdą Bożą. My potrzebujemy wtedy poznać Bożą prawdę. O tym mówiłam zeszłym razem, jak rozmawialiśmy. Zanurzyć się w Bożej prawdzie. Uznać, że to, co my myślimy, drogi nasze, nie są Bożymi drogami. Że one tylko wtedy stają się Bożymi drogami, jeśli są Bożymi drogami. Okej? Okay? Bo inaczej ciągle będziemy funkcjonować w miejscu, w którym będziemy żyli w rzeczywistości, która nie jest prawdziwa. Jeśli tak będzie, to na przykład dajemy złemu prawo do tego, aby nas ukarał, bo myślimy, że jego słowa są zgodne z prawdą. Znowu, to samo, co powiedziałam ostatnio. Opowiadałam wam ostatnio, że dostałam słowo od człowieka, który jest bardzo znanym prorokiem, który mnie wyciągnął i powiedział do mnie słowo mówiące o mojej rzeczywistości. Ale ja byłam w takim miejscu, tak byłam w miejscu, w którym tak myślałam o sobie, takie rzeczy na swój temat myślałam, że ja nawet przez chwilę nie pomyślałam, że ja powinnam przyjąć to słowo. Pomyślałam sobie, a następny się pomylił. Nie? Co to było? Ja miałam jakąś prawdę, jakieś objawienie prawdy, która była moją prawdą w więzieniu. Moją prawdą jeńca. I ja nie wiedziałam, że może być inaczej. I dlatego przyjmowałam wszystkie oskarżenia diabła, bo wydawały mi się one słuszne. I widzisz, kiedy tak się dzieje, to niestety musimy wiedzieć, że konsekwencją tego niemyślenia tak, jak powinniśmy, konsekwencją tego chodzenia w kłamstwie diabła jest to, że zaczynamy mieć depresję, przychodzą różne choroby do naszego życia i nie potrafimy się w nich wyrwać. Musimy porzucić mentalność więźnia, jeńca, niewolnika, by zrodzić się jako król, by stać się królem, by wrócić do miejsca swojego powołania. Potrzebujemy rozprawić się z przeszłością i pójść w kierunku Bożego wyznaczenia. Następną rzeczą, którą powinniśmy zrobić, jest usłyszeć to, co Bóg ma do powiedzenia na nasz temat. Widzisz, ktoś kiedyś tak fajnie powiedział, że kiedy marzymy z Bogiem, sami stajemy się dziełami Jego wyobraźni. Kiedy my zaczynamy myśleć tak, jak powinniśmy myśleć, to powinniśmy zacząć pytać się Boga, co On o nas myśli, jak On nas widzi. I wtedy zaczynamy rozumieć, że jesteśmy kimś niesamowitym dla Boga, kimś unikalnym dla Boga. I wtedy jest nam o wiele łatwiej pozbyć się rzeczy związanych z naszą przyszłością. Okay? Wtedy jesteśmy naprawdę w stanie zaufać Mu do końca i wiedzieć, że cokolwiek się dzieje, jest to ku naszemu dobru, że cokolwiek się dzieje, jest to ku naszemu przeznaczeniu, że nie jesteśmy zostawieni w tym wszystkim sami, że kiedy Bóg zaczął w nas w dobre dzieło, to również je skończy, że jesteśmy gdzieś po środku. Kochany, jakkolwiek się czujesz, cokolwiek o sobie myślisz, to jesteś gdzieś po środku. To znaczy, że Bóg zaczął w tobie dobre dzieło i Bóg je również skończy. Ale mówisz, ja jestem gdzieś na manowcach. Wiesz, to nie ma znaczenia. Bóg jest z tyłu i Bóg jest z przodu. Bóg jest twoją tylnią strażą i Bóg jest twoją przednią strażą. Bóg cię strzeże i Bóg strzeże twoich nóg. Bóg strzeże twoich kroków. Bóg zapala światło, które ma cię prowadzić w swoim kierunku. I w końcu odnajdź swoje imię przed Bogiem. I widzisz, Jakub walczył z Bogiem w momencie, w którym był Jakubem, o którym się mówiło, że to był, i jego imię znaczyło zwodziciel. I tak naprawdę pamiętacie, że Jakub po prostu zrobił manewr, wyrolował swojego brata z pierworództwa, pamiętacie, a później uciekał. A później zderzył się ze swoim teściem Labanem, który z nim postępował tak samo. Tak, coś mu obiecywał, później tego nie dawał, skręcał, zmieniał i on był w tym samym miejscu. I kiedy w końcu wyrwał się spod mocy swojego teścia i wracał, to spotkał się z aniołem. I jest powiedziane, że on zmagał się i walczył z aniołem, później się okazało, że zmagał się i walczył z Bogiem, aż do momentu, kiedy tamten nadał mu nowe imię i powiedział, jesteś księciem Izraela. I widzicie, diabeł nadaje nam wiele imion. Osioł, nawrócony zboczeniec, nieudacznik, złośliwiec. To jest powtarzane przez naszych rodziców, przez ludzi, którzy chodzą w nieprzebaczeniu i w goryczy, czasami naszych bliskich. I my w tym wszystkim chodzimy. Człowiek, który łamie obietnice, który nigdy nie mówi prawdy. Co to jest? To są imiona, które nadaje naszemu życiu diabeł. Jeśli my odnajdziemy swoje imię przed Bogiem, odnajdziemy również kierunek swojego przeznaczenia. Odnajdziemy również coś, co jest niesamowicie istotnego. I widzicie, kochani, to jest niesamowite, że my potrafimy po prostu takie rzeczy słyszeć od naszych bliskich. Że potrafimy takie rzeczy słyszeć od ludzi, z którymi jesteśmy zżyci i one w nas głęboko zapadają. I to jest niesamowite, że Bóg potrafi wyrwać z korzeniami te rzeczy i zmieni rzeczywistość wokół nas. Więc kiedy chcemy iść w kierunku swojego unikalnego przeznaczenia i rozprawimy się z przeszłością, powinniśmy również rozprawić się z przyszłością i odnaleźć swoje imię przed Bogiem, łamiąc wszelkie złe imiona, które zostały wypowiedziane nad naszym życiem, bo tylko wtedy jesteśmy w stanie wejść w Bożą łaskę. I w końcu ostatnia rzecz dotycząca naszej przyszłości. Nie starajmy się być doskonałym. Kiedy odnajdziemy swoje imię, to wcale nie znaczy, że staniemy się doskonali. Będziemy tacy sami. Nie chodzi o to, żebyśmy szczycili się tym, że jesteśmy nawróconymi grzesznikami, wszystko mamy przez łaskę, halleluja, chwała Panu. Chodzi o to, żebyśmy chodzili w wolności, ale chodzi o to, żebyśmy sobie zdali sprawę z tego, że tym, kim jesteśmy, jesteśmy dzięki łasce Bożej. Że to, że się zmieniamy, jest możliwe dzięki łasce Bożej. Że osiągamy Boże przeznaczenie, jest możliwe dzięki łasce Bożej. Nigdy i nigdy, przenigdy, w żaden inny sposób nie może to być możliwe, jak tylko w ten sposób. Dzięki łasce Bożej. Okej. Czyli przebaczenie odbudowuje motywację w naszym życiu i pisze nową historię w naszym życiu. Kiedy rozprawimy się z przyszłością, pójdziemy w dobrym kierunku, znajdziemy swoje imię przed Bogiem, zaczniemy iść w kierunku Bożego przeznaczenia. I tyle. Czy możemy wstać? Panie Jezu, ja dziękuję Tobie, że Ty dajesz nam unikalne powołanie do naszego życia. Ja dziękuję Tobie, Panie, że żaden człowiek nie jest w stanie zmienić tego przeznaczenia. Nawet jeżeli doświadczymy w naszym życiu bólu, jeżeli przejdziemy przez piekło, Panie, to Twoje przeznaczenie jest ciągle realne nad naszym życiem. Panie, ja Ci dziękuję, że Ty pomagasz nam rozprawić się z przeszłością, że Ty dajesz nam wolność, Panie, abyśmy nie pozostali więcej w miejscu rozgoryczenia, że dajesz nam wolność, abyśmy nie zarażali innych naszą goryczą, Panie. Ja dziękuję Tobie, Panie, że nie ma dla nas wyjścia, jeżeli chcemy być wolni i nie chcemy być więźniami i nie chcemy być jeńcami. Dziękuję Tobie, Panie. Dziękuję Tobie, Panie, za moc przebaczenia, które uwalnia każdego jeńca. Za moc pokuty, które uwalnia każdego więźnia. Ja dziękuję Tobie, Panie, że możemy być wolni, Panie, od wszelkiego bólu, wszelkiej porażki naszej przeszłości. Możemy pójść śmiało do przodu. Ja dziękuję Tobie, Panie, że w czasie, który przechodzimy, Panie, Ty dotykasz każdego miejsca w naszym życiu, które jest nieuzdrowione, Panie, które jest, Panie, jak zasklepione, które jest, Panie, jak zgniłe mięso zamrożone w lodówce. Ja dziękuję Tobie, Panie, że Ty dotykasz tego każdego zamrożonego, zgniłego mięsa, Panie. I dajesz nam poczuć ten smród. Smród goryczy i nieprzebaczenia, Panie. I dziękuję Tobie, Panie, że kiedy pójdziemy w ufności za Tobą, Panie, mamy moc, Panie, złamać moc czarów nad naszym życiem, nad życiem naszej rodziny, Panie. Że nasze nogi mogą być rozwiązane, Panie. I możemy pójść do przodu, Panie, w ufności Tobie, w łasce Twojej. Tirapata karati koloroti tarapapata szakalarati talara promonoja. Orhia rapapata karati kolorotia. I dziękujemy Tobie, Panie, że nie musimy walczyć, Panie, z wiatrakami, próbując zmienić owoce naszego życia. Dziękuję Tobie, Panie, że możemy zmienić, Panie, korzenie w naszym życiu. Że możemy uzdrowić te korzenie w naszym życiu. Że możemy pozbyć się przeszłości. Że możemy uwolnić się od niej, Panie. Panie, ja teraz modlę się, aby Twoje światło przyszło i pokazało nam wszelką gorycz, Panie, nad naszym życiem. Wszelką gorycz i ból nad naszym życiem. Wszelką nieprawdę nad naszym życiem, które przykrywa to, co jest prawdą. Uria tapa ta kalarati kere propoto kolorati tara papa ta shia. Uria rapapa ta kalarati kalarashoto kolorati tere brama naya. Iro brapa ta kalarati kere to koroshia rapapa taya. Uria rabrama na kalaratia. I Panie, ja modlę się też, abyśmy przestali swoją miarą doskonałości mierzyć innych, Panie. Abyśmy nie wymagali od innych, Panie, aby byli doskonali, Panie. Abyśmy nie wymagali od nich, aby stali się Mesjaszami, Panie. Abyśmy dali im prawo być w miejscu, w którym są, Panie. I dali prawo zmiany do ich życia, Panie. Twojej zmiany do ich życia, Panie. Abyśmy byli odważni, aby zamknąć, Panie, piekło nad im życiem, Panie. I otworzyć niebo nad ich życiem, Panie. Uriata pata karati kalarato kolorushita karapapa tataya. Tira papata kalarati arapamanaya. Ja modlę się również, Panie, aby przyszła do naszego życia, Panie, świadomość mocy, którą włożyłeś w nasze usta, Panie. Świadomość mocy, którą włożyłeś w nasze usta, Panie, w nasze słowa, Panie. Ja modlę się, Panie, abyśmy byli oczyszczeni, Panie, od wszelkiego złego daru, Panie, podejrzliwości. od wszelkiego złego daru podejrzliwości. Jeszcze jedną rzecz chciałam powiedzieć a propos daru podejrzliwości, bo to gdzieś mi uciekło. Daru podejrzliwości. Oprócz tego, że będziesz czuł, kiedy inni ludzie o tobie źle mówią, to jest działanie typowe dla daru podejrzliwości, to jest jeszcze takie unikalne w tym wszystkim, że będziesz potrafił poskładać sytuację z kilku albo kilkunastu nawet lat, pokazując po prostu działanie danego człowieka. Okay? Czyli połączysz fakty ze sobą i wyjdzie ci taka linia prosta, że tak jest naprawdę, jak tu jest pokazane. Okay? To jest działanie ewidentnie daru podejrzliwości, który się wzbudza po prostu przez różne zranienia, przez niezałatwioną przeszłość. Także jeżeli widzisz takie coś, że sobie łączysz fakty, czasami żony mają taką możliwość, czasami mężowie mają taką możliwość, czasami przyjaciele mają taką możliwość, czasami skłóceni przyjaciele mają taką możliwość, że łączą fakty i nadają imię danej osobie ze względu na to, co widzą. Okay? To jest działanie daru co powiedziałam? Podejrzliwości, niepożądliwości, okej? Dobra. Panie Jezu, my dziękujemy Tobie. Dziękujemy Tobie, Panie, za Twoją moc i za Twoją łaskę. Dziękujemy Tobie, Panie, że nikt z nas nie jest zwolniony, Panie, z przebaczania, Panie, ale nikt z nas również nie jest związany z pokuty, Panie. Ja modlę się, Panie, abyśmy mogli wejść w miejsce, w którym będziemy gotowi, Panie, wejść w miejsce pokuty i uwolnić przebaczenie w naszym życiu. I zrzucić czapę goryczy, Panie, która związuje nas, Panie, i powoduje, że nie mamy siły, aby pójść dalej, Panie. Ja dziękuję Tobie, Panie. Dziękuję Tobie, Panie, że przeszłość może być zamknięta w naszym życiu tylko jeden sposób, właśnie w ten. Ja dziękuję Tobie, Panie, za ducha wolności dla nas. Shirapata karati kalara popoto koloroti tarabama naya. Orya larapata karati kalarati tara shotokeya. Tere mana kara papata kalarati tere proboto titara pamaneya. Orya rapata kalarati tere proboto kere shita kalaratota. Tere pamana karati kelere tita larapata shio. Orya rabama na karati telere proboto koloroti talarabama neya. Romana kara pamana kendere tikelere tika lara shotokoya. Rebe larabama na kalarati tele rebremene keya rabromonoya ouria rabrama na kereti kalara tokoto to titara shata patakoya lere pama na kalara toto shiyama na kalara teya ouria rabrama na kembere tikalara tikalara titara shotokoya ouria rabama na kereti kalara titalara promonoya. Panie, my teraz w imieniu Jezusa Chrystusa stoimy na tym miejscu, Panie, i łamiemy wszelkie nieboże imię, Panie, które zostało wypowiedziane nad jakąkolwiek osobą w tym kościele, Panie, które powiedział ktokolwiek z zewnątrz, Panie, ktokolwiek tu obecny, Panie, i które ta sama osoba wypowiadała nad swoją, Panie. My modlimy się, Panie, aby to drzewo, które było skrzywione, Panie, zaczęło się teraz prostować w Twojej obecności, Panie. Zaczęło przyjmować swój naturalny kształt, Panie, aby zaczęło odnajdować swoje imię przed Tobą, Panie. Łamiemy wszelkie przekleństwo złych słów wypowiadanych w tym miejscu, Panie, wypowiadanych nad każdą osobą w tym miejscu, Panie, i uwalniamy Boże błogosławieństwo. I uwalniamy Boże błogosławieństwo, i uwalniamy Bożą wolność. Uriata pata kalarati tarapata si kalaratia. Uriara pama na kalarati kalarati tarashataya. Ura pata kalara prapata karashita kalaratoto. Shelere papata kalarati kalarati tarashotokoya. Uriara papata kalarati tarapromonoya. Uriara papata kalarati karatito shotokoya. Uriara papata kalarati tarashotokoloroteya. Uriara papa ta kalara shita kalara bromo noia. Uriara papa ta kelere prama na kalara tia. Uriara papa ta kalara toshiama na kalara tia. Uriara pama na kalara tita rashaya. Uriara papa taya. Dziękuję Tobie, Panie, za Twoją rzeczywistość. Za Twoją rzeczywistość. Czy ja mogę poprosić zespół z powrotem? Ja chciałabym taką rzecz zrobić. Wiecie, ja się długo zmagałam z tym słowem. Długo zmagałam się, żeby je powiedzieć. Okej. Ale ja wierzę, że po prostu, że jakieś nawroty w naszym życiu, jakieś rzeczy, które wracają, one pokazują coś, co w naszym życiu jest. I wierzę po prostu, że Bóg potrafi złamać pewne konsekwencje w naszym życiu. Okej. Ja nie będę absolutnie nikogo, że tak powiem, zmuszała, zachęcała do pokuty, bo po prostu musimy wszyscy dorosnąć do tego, żeby przyjąć osoby pokutujące. żebyśmy co najmniej ich nie poranili. Po prostu, bo mam taki prosty przykład. Przyszła do mnie osoba po 10 latach, która kiedyś bardzo, bardzo złe rzeczy o mnie mówiła i o nas mówiła tak naprawdę i w ogóle. Rozmawiała ze mną przez godzinę przez telefon i mówiła mi, jak bardzo się pomyliła, jak bardzo źle rzeczy zrobiła i tak dalej, i tak dalej. Ja sobie pomyślałam, Jezu, jakaś łaska Boża normalnie wylała się nad moim życiem. Że ta osoba przyszła i to była osoba, która kiedyś ze mną pracowała, była liderem razem ze mną. I wiesz, i... Dobrze, właśnie odchodziło. W każdym bądź razie dla mnie to było takie, o wiesz, i mówię, absolutnie, ja tobie wybaczam i w ogóle, ale ona, wiesz, koniecznie, ale musisz mi powiedzieć, że mi wybaczasz, musisz powiedzieć, że mi przebaczyłaś. I ja tak mówię, czemu ona mnie tak przymusza? Wiesz, ale mówię, no dobra, no ja ci wybaczam, absolutnie, wiesz. Ale później ona koniecznie chciała się spotkać i mówi, spotkajmy się, spotkajmy się. I kiedy się spotkaliśmy, wiesz, i ona zaczęła nam opowiadać o swoich wizjach, o swoich rzeczach, i ja nagle mówię, Jezu, ona jest taka sama jak była, znowu zaczyna. Nawet nie powiedziała, jak już spotkaliśmy się jeszcze raz, słuchaj, ja chcę przeprosić, nie? I pamiętam, że wyszłam stamtąd taka, wiesz, i ona mówi, jeszcze się spotkamy. I ja mówię, tak, tak, na pewno kiedyś, wiesz. I wyszłam i Pan do mnie przemówił i mówi, no popatrz, ona przyszła do ciebie i przeprosiła cię tak, jak umiała. Dalej jest taka, jak była. Wiele rzeczy się nie zmieniło, ale Pan poruszył jej serce do przeproszenia. A zobacz, co ty zrobiłaś. I ja sobie myślałam, Jezu, no faktycznie, faktycznie. I wiesz, ja wiem, że my staramy się zachować według tego, co czujemy. Wypowiadamy jakieś słowa. I one są takie na miarę naszych przeżyć, na miarę naszego doświadczenia. I często one nie są przyjęte przez innych. Często one są bardzo bolesne dla innych. I wiesz, ja myślę, że my musimy rozumieć to, że ludzie naprawdę starają się jak najbardziej wyrazić swoje serce. Rozumiesz? Oni naprawdę mówią, co przeżywają. I czasami nie zdają sobie z tego sprawy, że jak bardzo nas to rani. Rozumiesz? Ale musimy spróbować znaleźć w tym ich serce. Rozumiesz? Zobaczyć, że to są również dzieci, które być może są jeńcami, które być może są... Co to było? Jeniec i więzień, które być może są więźniami, okay? Które być może w jakiś sposób są w rękach kata. Musimy zrozumieć, że być może oni ciągle nie rozumieją, że są dziećmi i zachowują się jak niewolnicy. Rozumiesz? Że to jest ich miara przebywania w obecności Bożej. Jeśli wymagamy od nich więcej, to jesteśmy tak naprawdę następnymi krzywdzicielami w ich życiu. Taka piosenka jest, pamiętacie? Polska taka. Chcę być sobą przed tobą. Okej? A ja mam takie marzenie, żeby być sobą przed wami. Mieć do tego odwagę. Okej? Chęć, ale i wolność. Czy chcielibyście tak samo? Być sobą przede mną? Okej? Więc tak jak mówię, ja bym chciała, żebyśmy się pomodlili teraz jako Kościół o wylanie Bożej akceptacji. O wylanie Bożej akceptacji, aby każdy z nas mógł wejść w miejsce, w którym potrzebuje się wyzwolić, w którym potrzebuje przebaczyć. I wiesz...